Pan otworzył moje serce. To tytuł dzisiejszego rozważania, które będzie poprzedzało uroczystość chrztu wiary. Historia, o której będę mówił, zawarta jest we fragmencie czytanym przez nas przed modlitwą. I mówi ona bodaj o największym cudzie, Bożym cudzie, Nowym Narodzeniu. Czemu jest to jeden z największych cudów w Bożym arsenale? Ano właśnie dlatego, że człowiek, który jest skażony i martwy z powodu grzechu, powstaje do nowego życia. Jest to cud, który sprawia, że to, co martwe, zostaje ożywione. To, co pozbawione sił, zostaje nawodnione i posilone. Nowe życie w Jezusie Chrystusie, wierzymy, jeden z największych Bożych cudów, cudów, które możemy oglądać własnymi oczami. Możemy spojrzeć w bok na osobę siedzącą obok nas. Możemy spotkać takiego człowieka na drodze swojego życia. Możemy rozmawiać z takim człowiekiem. Boży cud. Chwała Panu. Dzieje się tak, kiedy człowiek daje posłuch Ewangelii. I dać posłuch Ewangelii, Słowu Bożemu, znaczy słuchać ze zrozumieniem, pragnieniem wysłuchania, wsłuchania się i usłyszenia tego, co Bóg mówi do nas z kart Pisma Świętego. To taki stan pochylenia się nad Słowem Bożym bez usprawiedliwiania, bez zbędnego tłumaczenia siebie samego. Taki stan, w którym człowiek staje w prawdzie i przyjmuje to, co płynie z kart Pisma Świętego. To stan głębokiego pragnienia serca, aby słowa te, które usłyszałem w Piśmie Świętym, które znalazłem, które mnie dotykają, znalazły odzwierciedlenie w moim życiu, znalazły wypełnienie w moim życiu. Od tego się wszystko zaczyna i będziemy dzisiaj o tym mówili. Ta postawa jednak jest wynikiem suwerennego Bożego działania, ponieważ człowiek, który ma w sercu taką iskierkę, westchnienie, szczere pragnienie: Boże, zbaw mnie, Boże, ratuj mnie, Boże, niech Twoje słowo wypełni się w całości w moim życiu, doświadcza tegoż właśnie niesamowitego Bożego działania, kiedy Bóg otwiera na oścież, całkowicie na oścież drzwi jego serca. I dzisiaj zobaczymy, że to serce, ludzkie serce, zanim Jezus przyjdzie, stanie na drodze życia takiego człowieka, przypomina grobowiec. De facto jest grobowcem, w którym skażony grzechem grzesznik umiera i ostatecznie umrze na wieki. Przypomina taki opuszczony bunkier, w którym ukrywa się zbuntowany żołnierz. Mógłby wyjść z tego bunkra i zacząć życie na nowo, ale drzwi nigdy nie były otwierane, a on wycieńczony dogorywa tam w tym miejscu. Aż przychodzi Jezus, wyzwoliciel, oswobodziciel, otwiera drzwi, otwiera ten włas na oścież i woła: wyjdź. Znamienne słowo, nie wiem czy pamiętacie, Łazarzu, wyjdź. Dzisiaj przyjrzymy się grupie pięciu grupom ludzi, ponieważ właśnie w tym fragmencie, w 16 rozdziale, jest o nich mowa. Po pierwsze, spojrzymy na zespół misyjny apostoła Pawła. Po drugie, kobietom spotykającym się na modlitwie poza murami miasta. Po trzecie, ludziom czerpiącym zyski w mieście. Po czwarte, więźniom osadzonym w więzieniu. I po piąte, Lidii i strażnikowi więziennemu oraz ich rodzinom. Zacznijmy od pierwszego przykładu. A więc pierwsza grupa, zespół misyjny apostoła Pawła. Co czytamy o tych ludziach? Oni są w drodze, nazwijmy to, że jest to droga wiary. Są w drodze już od jakiegoś czasu. Niektórzy z nich od 20 lat, a niektórzy właśnie tę drogę rozpoczęli. Paweł jest już w takiej drodze wiary od 20 lat. Tymoteusz właśnie rozpoczął tę drogę, dołączył do zespołu misyjnego. To są dziwni ludzie. Mają dziwny problem, ktoś by powiedział. są żywo zainteresowani tym, czego pragnie Pan Jezus. I poważnie to traktują w swoim życiu. Oni po prostu szukają codziennie Bożej woli. Szukają woli swojego Pana. I to sprawia, że ich życie jest trochę skomplikowane, jest trochę trudne. A widzimy to w słowach takich jak Duch Święty przeszkodził im w głoszeniu Słowa Bożego w Azji. Albo Duch Jezusa nie pozwolił im. Widzimy więc, że człowiek wierzący, który otwarty jest w pełni na Boga, doświadcza pewnego rodzaju dylematu. Chce być posłusznym Bogu, to oznacza czasami po prostu zmianę planów, albo po prostu oczekiwanie na Bożą wolę. Zwróćmy również uwagę, że to są ludzie, do których Bóg mówi, przemawia, ponieważ oni są żywo zainteresowani wypełnieniem Jego woli. Chcę dzisiaj powiedzieć, że Bóg nie mówi do każdego. Bóg nie mówi do ludzi, którzy nie chcą Go słuchać. Nie zaspokaja takich próżnych zachcianek w postaci tego, no mów do mnie Boże, bo to może zbuduje moją wiarę. Bóg jest żywo zainteresowany, by przemawiać do serca ludzi, którzy czekają na Niego, szukają Go w swoim życiu, szukają Jego woli, pragną Mu się podobać. Tak, Bóg chce mówić do życia takich ludzi. Tak się stało również z zespołem misyjnym. Paweł miał w nocy widzenie, a więc Bóg w ten sposób przemówił do niego, wskazując mu kierunek Macedonia. Do tej pory działali w Azji Mniejszej i oto Bóg mówi, pora jest na Europę i w ten sposób Ewangelia dociera do Europy. I zwróćcie uwagę, jak ci ludzie z otwartym sercem na Boga, reagują. Czytamy, gdy tylko ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć w drogę, wnioskując, iż Bóg powołał nas, abyśmy tam zwiastowali Ewangelię. Czy widzisz to oczekiwanie, to napięcie, a następnie tę reakcję? To są ludzie, których serca są szeroko otwarte na Boga, na Jego Słowo. Bóg to czyni. Spójrzmy na drugą grupę. Są to niewiasty, które spotykały się za miastem, za murami Filipi na modlitwie. Było to jakieś grono kobiet nieznane nam bliżej i nie jest ono nam szczegółowo przedstawione. O tym też czytaliśmy przed modlitwą. Jeszcze raz możemy zerknąć sobie na ekran. Wersety od 12 do 15. Kobiety spotykają się za murami miasta nad rzeką na modlitwie. To jest sygnał, nie chodzi, wiecie, o jakieś takie romantyczne miejsce i nie chodzi wcale o to, że po prostu miło było tam usiąść. To taki był zwyczaj, kiedy w mieście najprawdopodobniej nie było synagogi. Ludzie spotykali się za miastem, nad rzeką. Stąd Paweł wie, gdzie szukać osoby zainteresowane Słowem Bożym. I wiemy, że te kobiety spotykały się na modlitwie, modliły się. A więc można by powiedzieć osoby otwarte na Boga, tak? Paweł z towarzyszami przyłącza się do nich, siada, zaczyna z nimi rozmawiać i okazuje się, że posłuch temu, co mówi, daje jedna kobieta. Lidia z Tiatyry, nawet nie z tego miasta, przybyła do niego ze względu na fach, jaki wykonywała. Handlowała purpurą i to miasto pozwalało jej dobrze zarabiać właśnie z tego zajęcia. I czytamy, że ona wsłuchiwała się w to, co mówił Paweł. Nawet, czytamy więcej, ona przychylała się do tego, co mówi Paweł. Czy to nie dziwne, że w całym gronie kobiet modlących się mowa jest tylko o jednej kobiecie? To nam mówi, że nie zawsze ludzie religijni są zainteresowani Bożym Słowem oraz tym, co Bóg ma im do powiedzenia. Czasami modlimy się tak bardzo gorliwie, że nie możemy usłyszeć Bożego głosu. A czasami modlimy się właśnie po to, by Go nie usłyszeć. To, że chodzisz do kościoła albo modlisz się, wcale nie musi oznaczać serca otwartego całkowicie na Boga. Lidia była osobą, która wsłuchiwała się w to, co Paweł głosił. I wierzę, że gdzieś w pewnym momencie z jej serca popłynęło takie westchnienie, zawołanie do Boga, na które odpowiedział Pan Jezus, ponieważ czytamy, że On otworzył jej serce. Wiecie, wracając do naszej analogii człowieka zamkniętego w tym bunkrze, Myślę, że człowiek skażony przez grzech nie ma siły ani zdolności sam otworzyć się na Boga. Ale wystarczy, że zawoła. Jezus jest odkupicielem, jest wybawicielem. I to Jezus otworzył jej serce na oścież, na Boga. I dowodem tego widzimy jest to, że przychylała się coraz bardziej temu, co mówił Paweł, a ostatecznie widzimy, że przyjmuje chrzest na wyznanie swojej wiary oraz otwiera swój dom na Ewangelię. Wiemy dobrze z tego opisu, że to oznacza, że w tym domu spotykał się później Kościół i tam gromadzili się pierwsi chrześcijanie. Trzecia grupa osób, spójrzmy teraz, są to ludzie czerpiący zyski w Filipii, w tym wypadku z wróżbiarstwa. Dla mnie są to ludzie, którzy sprzeciwiają się Bogu, walcząc z Bogiem, kiedy ten staje na drodze ich planów. Wiemy dobrze, że w Filipii byli pewni ludzie, którzy mieli niewolnicę. I ta niewolnica pełniła pewne takie usługi wróżbiarskie za sprawą ducha wieszczego. Oznacza to po prostu tyle, że ta dziewczyna była opętana przez złego ducha i stąd były jej umiejętności. To też taka zupełnie prosta przestroga. Nie korzystaj z usług ludzi zajmujących się wróżbami, ponieważ zawsze ma to swoje korzenie, początek w królestwie ciemności i nic dobrego ci nie przyniesie. Pewnego dnia drogi zespołu Pawła i tych ludzi przecięły się. A stało się to w taki sposób, że kiedy ta dziewczyna zobaczyła Pawła i jego towarzyszy, zaczęła krzyczeć takie słowa. Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Pamiętacie, kiedyś mówiłem, demony nie powinny zwiastować Ewangelii. To nigdy nie przynosi dobrego skutku. Ale działo się to przez wiele dni i ci ludzie nawet nie zwrócili uwagi na zachowanie tej dziewczyny. W końcu Paweł, umęczony tą całą sytuacją, nakazał duchowi opuścić tę dziewczynę i ona rzeczywiście w tej chwili została uwolniona. Jaki z tego rezultat? Ci ludzie dostrzegli tylko swoje straty. Ich życie zostało zaburzone, dlatego wzniecili prześladowanie apostoła Pawła i Sylasa. Zawlekli ich na rynek, wściekli, że ci pokrzyżowali ich plany finansowe, ponieważ stracili swój dochód. To jest przykład ludzi, którzy nie szukają w swoim życiu Boga, mimo że Bóg również im w pewien sposób się objawia. Najważniejsze są moje plany, moje cele. Kiedy Bóg staje na mojej drodze, zaczynam z Nim walczyć, sprzeciwiam Mu się. Ale uważaj, Słowo Boże mówi, Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Dlatego serce tych ludzi nie zostało otwarte przez Jezusa Chrystusa. Przedostatnia grupa to więźniowie siedzący w lochach. Poświęcone są im tylko dwa wersety. Paweł z Sylasem w końcu trafiają do więzienia. Są biczowani, torturowani. Wiele razy im zadano z tego tytułu, co zrobili, że przynieśli wolność do tego miasta, przynieśli Ewangelię. Jak oni się zachowują? Wiemy, o północy śpiewem wielbią Boga. Tak to czasami jest, że ludzie są skazani chcąc, nie chcąc na słuchanie Ewangelii. Tak było z tymi więźniami. Po prostu musieli słuchać tego śpiewu, musieli słuchać tej modlitwy, tym bardziej, że nie była, wiecie, to modlitwa taka narzekająca, taka Boże, coś Ty mi uczynił, tylko uwielbiająca Boga. I to było na pewno zadziwiające w ich przypadku. Stało się więc coś niesamowitego, o czym również, co odnotowuje ewangelista Łukasz. Otóż nastąpiło nagłe trzęsienie ziemi, które spowodowało naruszenie fundamentów więzienia, otwarcie drzwi więzień oraz poluzowanie wszelkich więzów. Myślę, że stało się tak faktycznie, ale jest to też pewien obraz. Zwróćcie uwagę, że potem już nie czytamy, co się stało z tymi więźniami. Raczej wszyscy pozostali dalej w więzieniu. A jest to dla mnie obraz ludzi, bez względu na to, co się z tymi akurat stało dalej, w których życiu Bóg działa w sposób szczególny, nawet działa przez znaki i cuda, a oni pozostają nieczuli na tę Ewangelię. Nawet czasami Bóg sam otwiera im drzwi. Nawet czasami wszystkie więzy w ich życiu są luzowane. Można by więc powiedzieć, wystarczy wyjąć ręce, przyjść do Jezusa, oddać Mu swoje życie i być wolnym, ale oni nadal pozostają w więzieniu. Wolą umierać w więzieniu, niż cieszyć się pełnią życia z Bogiem. I w końcu ostatnia grupa ludzi, o którą spotykamy w tym fragmencie, to oczywiście stróż więzienny wraz z rodziną. Do tej samej grupy należy oczywiście Lidia wraz z rodziną. Czy widzicie, jak na te same okoliczności, czyli śpiew Pawła i Sylasa w więzieniu, trzęsienie ziemi, otwarcie drzwi, poluzowanie więzów, zareagował stróż więzienny zupełnie inaczej niż tamci. Najpierw, co prawda, chciał sobie odebrać życie, czytamy w tym fragmencie Słowa Bożego, ale ostatecznie zażądał światła, drżąc cały przypad do nóg Pawła i Sylasa i zadał najważniejsze w życiu pytanie, co mam uczynić, abym był zbawiony? I to jest właśnie niesamowity obraz ludzi, którzy słysząc Ewangelię, odpowiadają na nią zgodnie z Bożym zamysłem. Nie pozostają w lochu, nie pozostają z dala od Boga, ale żądają światła, przypadają do nóg Zbawiciela i pytają, co mam uczynić, abym był zbawiony. I być może ty dzisiaj jesteś właśnie w takim miejscu i nie wiesz, co się wydarzy później. Może nawet boisz się, myślisz sobie, jeżeli to zrobię, co wydarzy się później? Spójrz na Lidię i spójrz na stróża więziennego. Wyszli więc, stróż wziął Pawła i Sylasa, wyprowadził ich na zewnątrz, a oni poszli z nim do jego domu i głosili wszystkim Ewangelię, wszystkim, którzy byli w jego domu. Zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich do swego domu, zostawił stół, weselił się wraz z całym swoim domem, że uwierzył w Boga. Jestem głęboko przekonany, że w tym wersecie widzimy Bożą wolę dla wszystkich rodzin. Bóg przez ciebie być może wchodzi do twojego domu, ponieważ pragnie, aby cały twój dom był zbawiony. On nie przychodzi po to, by cię podbić w niewolę, on nie przychodzi po to, by cię zabić, by cię unicestwić. On przychodzi po to, aby cię wyzwolić i zbawić cały twój dom. Jeżeli więc zadajesz sobie pytanie, co stanie się, jeżeli zaufam Jezusowi, odpowiedź jest właśnie taka. Wolność przyjdzie do ciebie i do członków twojej rodziny. Mam też takie poczucie i wiem, że bardzo często Ewangelia wchodzi przez jedną osobę do domu. I później wielu z was ma takie świadectwo, że jesteście jedynymi osobami, które tej Ewangelii zawierzyły. Tak faktycznie. Mimo wszystko zachęcam, patrz na przykład Lidii i patrz na przykład stróża więziennego. Tam widzisz Bożą wolę dla twojego domu. Troskę o jego zbawienie. Pozwól więc, że spytam, do której grupy należysz? Czy do ludzi, tak jak zespół apostoła Pawła, otwartych na oścież, na Słowo Boże, Jego wolę, poddanym prawdziwie Jezusowi Chrystusowi? Czy może do kobiet spotykających się na modlitwę, które chociaż bardzo religijne, tak naprawdę zamknięte są na Boże Słowo i nie doświadczają Bożego działania w swoim życiu i może dlatego też pomnażają religijne wysiłki, czasami bez skutku, a może do ludzi, którzy nastawili się w swoim życiu na czerpanie zysków i kiedy coś idzie im nie tak i winią za to Boga, sprzeciwiają Mu się i walczą z Nim, postrzegając Boga jako przeszkody na drodze do celu. A może jesteś jak więźniowie osadzeni w więzieniu, którzy doświadczyli Bożego działania w swoim życiu, Jego cudów, a mimo to pozostajesz w niewoli, tak jak oni. I w końcu może jesteś jak Lidia i strażnik, których Słowo Boże dotyka i stoisz przed wyborem, czy zawierzyć życie Jezusowi. A dzisiaj w Jego imieniu wzywam Cię, zrób to. Zachęcam Cię, zrób to. Zawierz życie swoje i swojej rodziny Jezusowi. Otwórz swoje serce na Ewangelię. Zawołaj do Niego. On tylko może to uczynić. Ty co najwyżej uchylisz trochę ten zerdzewiały włas. Ale Jezus, Odkupiciel i Wyzwoliciel, otworzy go na oścież. Poddaj Jezusowi całe swoje życie. Zawierz Mu, zaufaj. Strażnik postawił bardzo ważne pytanie. Co mam czynić, aby być zbawionym? Odpowiedź jest naprawdę prosta. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony Ty i dom Twój. Amen. Pomódlmy się. Panie Jezu, dzisiaj patrząc na przykład głoszenia Ewangelii w Filipii, zachęcasz nas, abyśmy określili swoje miejsce położenia względem Ciebie, względem Ewangelii. Niezwykłe jest to, że Ty przychodzisz do życia różnych ludzi. I tych, którzy Cię szukają, i tych, którzy Cię nie szukają. Objawiasz im się, dajesz przyjawy swojej obecności, a mimo to tak niewielu odpowiada przychylnością i zawołaniem z głębi serca: zbaw mnie, Jezu. Ale dziękujemy Ci, że w przypadku każdego, kto woła do Ciebie z głębi serca, w szczerości, w prawdzie, przychodzisz i otwierasz drzwi jego serca na oścież. Obdarowujesz nowym życiem, wyprowadzasz na wolność, prowadzisz do życia w obfitości. I o to się dzisiaj modlę. Panie, dla katechumenów, o to, aby byli ludźmi do końca swojego życia otwartymi na Ciebie, zainteresowanymi Twoją wolą, szukającymi Twojej woli i jej wypełnienia. I modlę się, Panie, o nas, którzy może idziemy już wiele lat tą drogą, abyśmy tego zapału i tego ognia dla Ciebie nie tracili, abyś pozostał na pierwszym miejscu w naszym życiu. I Panie, modlę się o tych tutaj na sali, którzy stoją przed wyborem, czy zaufać Tobie. Panie, modlę się dla nich o odwagę, by zawołali. Jeżeli to jest teraz w ich sercu, by zawołali teraz: zbaw mnie, Jezu. Dziękuję Ci, że przyjdziesz, aby to uczynić. Ale chcę się również modlić, Panie, o tych z nas tutaj na sali, którzy traktujemy Ciebie jako wroga, jako ograniczenie. Panie, proszę Cię, przebacz i okaż łaskę mimo wszystko. Ty mówisz, że dajesz się znaleźć tym, którzy Cię nie szukają. Proszę Cię, Panie, też o ludzi zanurzonych głęboko w religijności, ale niedoświadczających Twoich obecności. Otwórz, Panie, ich oczy i uszy na Twój głos i poprowadź do żywej relacji ze sobą. Amen.